Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa za to, że mogę służyć moim braciom i siostrom, za to, że mogę przekazać Twoje słowo i dzielić się ze swego serca, Panie, tutaj dla moich braci, sióstr, aby przekazać im, Panie, Twoje myśli, w które wierzę, że są od Ciebie i abyśmy, Panie, mogli rozumieć Twoją wolę i rozpoznać ją i być jej posłuszni, aby wydawać owoc. W imieniu Jezusa. Amen. Będę chciał mówić taką samą rzecz, podobną jak tydzień temu i jak dzisiaj na przykład Piotrek mówił i tak jak mówiłem wczoraj w Łęcznej, ponieważ było takie wyzwanie od pastora Marka w trasie, tak, gospodarza wtedy spotkania, tak, bo to było w Łęcznej, abyśmy się podzielili tym, co wierzymy, że Duch Święty jakby chce działać w kościołach, tak? W naszych kościołach, czy tych kościołach, którzy tam usługujemy jako pastorzy, tak? I jakie myśmy odebrali w tym roku, na ten rok, jakie wrażenia od Boga, jak Bóg chce poprowadzić kościół. No ja się dzieliłem też właśnie tym, także troszkę powtórzę do tego, co mówiłem. Także tutaj jak była Ania i tam jeszcze Ula, tak, moja żona. Tak. Musicie ścierpieć, że jeszcze raz pewne rzeczy powtórzę. Ale inni nie słyszeli, tak? Także, ale powiem troszkę głębiej w tym temacie. I może zanim zacznę czytać ten tekst taki wyjściowy, to może też właśnie to powiem, co mówiłem też wczoraj, takie moje jakieś takie przemyślenia w tematyce właśnie wiary, rozumienia wiary, czyli tej relacji z Bogiem, tej więzi z Bogiem, tego, która jest zbazowana na tej wierze, ufności. Też dużo mówiłem na ten temat, właśnie na temat wiary w ogóle, że wiary trzeba pielęgnować, że są przeciwieństwa, że są wrogowie wiary i jakie to są postawy, itd. I czemu jest tak ważny w ogóle ten temat wiary? Czy ten temat wiary nie w sensie wiedzy i ufności, ale w sensie zaufania Bogu, Jego dobroć i miłość i Jego motywacje względem nas i pragnienia, że są dobre, pomimo to, że doświadczamy złych rzeczy. I chcę właśnie mówić o tym w taki sposób, żeby to, co my oczekujemy też od Boga, takiego głębszego przeżywania Boga i głębszych relacji z Bogiem, doświadczeń, doznań, że Duch Święty coś mówi do nas. My to umiemy rozpoznać, że to jest Duch Święty, a że to nie jest głos mojego umysłu, że to jest jednak głos Ducha Świętego, czy nie jest to głos, powiedzmy, demonów, czy jeszcze jakiś inny. I my ciągle się tego uczymy, ale nasze chrześcijańskie życie ma poziom subiektywny, ma poziom też intelektualny. Ale jeżeli tylko chcemy zaprzestać na chrześcijaństwie intelektualnym, gdzie jest na to miejsce? To po prostu tracimy sedno chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo jest więzią, relacją z Bogiem, doświadczanie Jego obecności. I oczywiście jest ta sfera intelektualna, gdzie nie mamy takiej odczuwalnej obecności Bożej i tylko to, co wtedy możemy zrobić czy działać, no to poprzez znajomość słowa, tak? I to, mówimy, jest bardzo ważne i fundamentalne, ale niemniej jednak to, co jako chrześcijanie musimy w swoim doświadczeniu chrześcijańskim założyć, to, że Bóg jest żywy i że owce Chrystusa Jezusa, dzieci Boże, znają głos swojego Boga, swojego pasterza. I to jest bardzo ważne. I tego się musimy nauczyć, jak chodzić w tym duchowym wymiarze, chodzić w Duchu Świętym. I ja powiem wam, ja się całe życie tego będziemy uczyli. Ja się tego uczę i się będę uczył. I też mogę się dzielić z wami, że to działa. Mam też maszę świadze ze swojego życia. Oczywiście popełniłem błędy i wy też popełnicie. Ale musimy się temu bardzo przyjrzeć uważnie, żebyśmy po prostu mieli tą wiarę i te doznania prawdziwe, a nie jakieś podróbki, jakieś mistyfikacje, wiecie, tylko autentyczne przeżywanie Boga żywego. I najważniejsze w tym wszystkim jest oczywiście znajomość Bożego Słowa. I to, co powiedziałem, jest takim fundamentem dla naszej wiary, to jest ta księga. My nie możemy po prostu powątpiewać w to, że to jest nie od Boga. To jest pierwsze jakby założenie. Dobrze, i teraz właśnie tak opowiem takie moje pewne przemyślenia. Filozoficzne przemyślenia na temat wiary i Boga. Trochę pofilozofuję. Bo oglądałem sobie taką debatę filozoficzną, teologiczną, wiecie, na internecie. Był zaproszony nihilista, był zaproszony muzułmanin i pastor Rycharski z Kościoła Bożego w Chrystusie. Wiemy, kto to jest, tak? Jerzy Rycharski, tak. Taki typowy zielonoświątkowiec, Boży mąż. I była jeszcze kobieta jako przedstawicielka ruchu Różokrzyżowców. To jest taka jakby... No to jest gnoza, no taka chrześcijańska gnoza, no wiedza. No. Nie będę o tym mówił. Troszkę wiedziałem kiedyś na ten temat, ale tak bardzo mało. A to było fajne spotkanie, no bo tak oni powiedzieli dokładnie, o co chodzi w ich wierzeniu. I temat był taki, że chodziło o to, co ich jakby wiara, ich religia mówi na temat Jezusa. No oczywiście nihilista, no nie wierzy w Boga. Znaczy on tak... jest pomiędzy ateistą a tym, agnostykiem, ale jest bardziej ku temu, że za wszystko zaprzecze. No nihilista, no nie może być człowiekiem wierzącym, no bo on na wszystko zaprzecza, wiecie. No, wszystko zaprzecza, nie? No ale wiara, no to jest pewne wyzwanie, krok zaufania, nie? A bez wiary nie możemy się Bogu podobać. No ale to już i każdy z nich miał inną koncepcję Jezusa. No i po tych ich debatach, dyskusjach, bo oni mieli zadawane pytania, później były takie pytania też z publiczności, każdy wypowiadał się na temat właśnie swojej wiary, jak oni to rozumieją, osobę Jezusa Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, że prawda taka doktrynalna o nauce Chrystusa i fundamentalnych prawdach wiary jest bardzo ważna, chociaż nie jest wystarczająco w naszej wierze chrześcijańskiej, aby sama znajomość prawdy, osoby Chrystusa i pewnych prawd wiary, tak, czym jest pokuta, wiara w Boga, chrzest i tak dalej, jest niewystarczające, jeżeli chodzi o poznawanie Boga, bo jeżeli jest złe serce, ma złe motywacje, rozumiecie, w stosunku do Boga i do ludzi, to pomimo nawet właściwego wyznania, właściwego rozumienia, tak? Właściwego rozumienia osoby Chrystusa, jego dzieła i doktryny chrześcijańskiej jest niewystarczające, bo wystarczy, że masz nienawiść do brata czy siostry i co z tego, że dobrze wyznajesz wiarę, ale oddzielasz się od relacji z Bogiem. Także to jest ważne, ale właśnie w tym wszystkim, co dostrzegam w tej dyskusji, no to oczywiście każdy z nich reprezentował różny pogląd. Oczywiście ten trafiony, no to reprezentował pastor Rycharski, tak. I to nie ulega wątpliwości. Ale każdy z nich opowiadał o innym Jezusie. I w końcowej fazie, już później po tych całych dyskusjach, debatach, był ten czas dla publiczności, zadawali pytania. I powstał człowiek, który zadał takie pytanie i powiedział tak: no dobra, to czy ktoś z was może powiedzieć o swoim doświadczeniu z Chrystusem? Że usłyszał czy jego głos i widział jakby jego działanie w swoim życiu. Czy ma na to dowód? No oczywiście pastor powiedział tak. I tam podał jakiś przykład, że wiecie, no że Bóg mu na przykład objawiał choroby ludzi, o których się później on nic o nich nie wiedział. I kiedy mówi, że masz taką czy taką chorobę, no to nie tak, no to ja się o ciebie pomodlę i Bóg ich uzdrawiał. No i mówi, tak, takich rzeczy to jest masa. No z kolei muzułmanin powiedział, no nie. Dlaczego? No bo nie, bo on mówi, on jest 30 lat imamem i islam zakłada taką ma doktrynę i taką ma no, taką naukę, taką doktrynę, Islam zakłada, że jeżeli chodzi o objawienie Boże, takie, które by było takim bezpośrednim głosem Boga do człowieka, czy przez anioła, to one skończyło się od czasów Mahometa. I teraz jest jedyna droga objawienia, jaką Bóg dzisiaj daje muzułmanom, to tylko sen proroczy sny. Tylko. I to jest jedyna rzecz, jaką dzisiaj Bóg może dać muzułmaninowi. Doświadczenie realności Boga. I nie ma mowy w ogóle o jakichś tam cudach i tak dalej, tylko wiecie, jakiś tam sen. No, opowiedz jakiś tam swój sen. I tu interpretacje tego, co to chodzi, no to takie, że tak powiem, mało przekonywujące. Ale mówi 30 lat i miał jedno doświadczenie. Z kolei ta pani gnostyczka, ona opowiedziała, no jakby, no bo gnoza, to wiecie, to wiedza, nie? Wiedza, która mówi o tym, że tak generalnie różokrzyżowcy w co wierzą, że w każdej religii jest ślad prawdy Bożej, w której, i tutaj oczywiście te poglądy, co oni mówią, różokrzyżowcy, to się możemy zgodzić w wielu rzeczach, naprawdę w wielu rzeczach, że są te prawdy, no, że człowiek jakby stracił społeczność z Bogiem i ta jest w nim ta wewnętrzna tęsknota, żeby powrócić do tej więzi. Tak? No i oczywiście Jezus nie jest Bogiem, on tylko był doskonałym człowiekiem z doskonałą, odrodzoną duszą. Duszą odrodzoną, duszą, nie duchem. I my możemy jako ludzie właśnie poprzez te subiektywne wrażenia i szukanie prawd w różnych religiach doświadczać takich objawień, takiego oświecenia. I to jest oczywiście na poziomie wewnętrznym, ale oczywiście nie ma mowy, to że to mówi Bóg. I nie ma mowy, że jeżeli ty jesteś temu posłuszny, że Bóg potwierdza to w jakiś sposób nadprzyrodzony. Tylko to są takie wewnętrzne doznania, przeżywania, filozofowanie i tak dalej. No tak. No z kolei nihilista, no powiedział, no, że dla niego Jezus jest fałszywym prorokiem. No i tyle w tym temacie. I teraz właśnie, i to jest ten punkt wyjścia, o którym chcę z wami porozmawiać, właśnie, że w chrześcijaństwie jest ważne to poznanie Boga w taki sposób i subiektywny, i nadprzyrodzony, i że to jest dowodem naszej wiary. Bo sama argumentacja chrześcijaństwa na poziomie intelektualnym, filozoficznym, teologicznym, oczywiście ma swoje racje bytu, ale w obliczu konfrontacji, no to powiedz mi, daj mi jakiś dowód istnienia tego Boga, nie? No wiecie, no jeżeli jest jakiś cud, jakieś zmartwychwzbudzenie, nie? No to z tym się nie dyskutuje. Jeżeli człowiek, jaki dzisiaj mamy na obliczu ziemi, wiecie, masę świadectw, nawet w internecie, no ludzie, co chociażby ta historia, nie wiem, czyście oglądali taki film, co Reinhard Bonnke go nakręcił o pastorze, który umarł, tak? Widzieliście ten film? No pastor umarł, miał firmę, miał samochód, jechał i tam się coś stało, że no, koła mu zblokowało, miał wypadek, zgniotł mu klatkę, no umarł. 3 dni był w grobie, w każdym bądź razie pochowali go, no bo miał wgniecioną klatkę i tak dalej, no umarł. No. Pochowali go, tak. Znaczy poszedł do kostnicy, 3 dni był w kostnicy, oczywiście był glejt do pana doktora, że nie żyje, tak dalej. No i umarł. No ale żona, się jej coś umaniło, że Bóg go wzbudzi z martwych. No i wzięła tego swojego męża. Wzięła go i przyjechała z tym nieboszczykiem, tym trupem, wiecie, na spotkanie chrześcijańskie, gdzie Reinhard Bonnke usługiwał. No ale tam byli, wiecie, bracia, jacyś tam pastorzy i tak dalej, w takim pomieszczeniu. I ona wzięła te zwłoki i do nich, bo oni tam mieli modlitwę i im nasunęła. Musicie się modlić. No i to jest oczywiście kręcone kamerą. No kiepska jakoś jest tego. No ale w każdym razie oni się tam modlą. No ona kazała i tak dalej. No i Bóg go wzbudził. I później opowiada, co się stało. No i później tam Richard Bondka na podstawie tego właśnie film nakręcił. I takich świadectw jest masę. No, słuchajcie, no to jest. I to dzisiaj w XXI wieku. No. Także no, to są pewne rzeczy. Dobra. Ale właśnie ważne jest w naszym życiu chrześcijańskim te doznania w naszym osobistym życiu i doznania Boga żywego, że słyszymy Jego głos i działamy zgodnie z Jego głosem, a Bóg to w jakiś sposób nadprzyrodzenie potwierdza. To jest bardzo ważne. Jeżeli tylko chcemy skończyć na chrześcijaństwie po prostu intelektualnym, to mamy religię. Zgodzicie się z tym, czy nie? My chcemy Boga, że ja nie chcę religii. Ja nie jestem jakiś antyintelektualny. Absolutnie. Jest na to miejsce. I uważam, że jeżeli chcesz dyskutować z jakimś nihilistą, czy z jakimś tam jeszcze innym człowiekiem o jakichś innych poglądach, czy religijnych i tak dalej, na argumenty, to ty się dobrze przygotuj. To ty poznaj po prostu jego wiarę i tak dalej. Jak chcesz z nim intelektualnie rozmawiać. To. Albo robisz jak Eliasz. Rozumiecie? Ja myślę jedno i drugie ma miejsce. Dobrze. No w każdym bądź razie, czyli te poznanie Boga w tym doświadczeniu, mówię, osobistym, w tym doznaniu osobistym, przeżywanie Jego głosu, posłuszeństwa i wtedy widzimy, jak Bóg działa, jest indywidualny, jak i zbiorowy. Zgodzimy się z tym, czy nie? My jako Kościół jesteśmy powołani też do zbiorowego, tak, człowieka w Chrystusie, tak, którym jest zbiorowy człowiek, jego Kościół, tak, nowy człowiek, jak to Biblia mówi, z Żydów i z pogan. Jesteśmy powołani do tego, aby obwieścić Boży plan. Amen? Boży plan. O Bożym Królestwie. A Boże Królestwo to jest manifestacja Bożego działania, Bożych rządów. I my mamy to obwieścić światu. Amen? My, zwykli ludzie, śmiertelni. Ale żeby Bóg mógł się poruszyć, to my musimy sprostać pewnym wymaganiom, które Bóg stawia przed ludźmi wierzącymi. I podstawą jest wiara. Dlaczego? I teraz troszkę tutaj zrobimy dywagacji. Dlaczego? Ponieważ wiara jest fundamentem więzi. Zaufanie. Jeżeli ja nie darzę kogoś zaufaniem, to moja reakcja jest zawsze na dwa sposoby. Bo jeżeli ja czuję, że ta osoba, tak, kieruje się tylko uczuciem, tak, że ta osoba względem mnie nie jest szczera i żywi do mnie jakieś złe pragnienia, złe motywacje, to ja zawsze zareaguję na dwa sposoby. Jeden z tych sposobów to jest Adam. Uciekał od Boga. Bo Bóg nie był ze mną szczery. Dlaczego nie był ze mną szczery? No bo nie chciał, żebym był taki jak Bóg. Nie chciał mi dać spróbować z drzewa poznania i zła. Tak mu podpowiedział szatan, tak? No to uciekam. Nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia. Ona jest niewiarygodna. Druga z kolei skrajność takiej osoby, która nie ma ufności w Boga czy nad człowieka, w inną osobę, no to jest skrajna. Jest atak. I widzimy tu Kaina. Tak? Zaatakował. Czuje się zagrożony, tak jak zwierz, broni swojej małej i co robi? Atakuje wszystko. Tak jak narody robiły. Inne narody wokół nich, no nie, to oni mają inną wiarę, inną kulturę, no to trzeba ich zabić. A, całe zło na świecie. O, to Żydzi. O, to Murzyni. Trzeba ich wytępić. Oczyścimy rasę i będzie aleluja. No taka jest reakcja. Jeżeli tracimy tą podstawową jakby miarę, czy ten fundament do relacji, do więzi. Bo życie to jest więź, to jest relacja. Jeżeli chcemy być twórcami życia, przekazać życie dalej, tak? Je spłodzić, stworzyć, a później musimy jeszcze o nie dbać, pielęgnować, chronić, to musi być wszystko na bazie zaufania. Amen? Jeżeli to stracimy, to wtedy właśnie są takie skrajne zachowania. Albo uciekamy od kogoś, nie chcemy mieć nic z tą osobą wspólnego, albo po prostu atakujemy tą osobę. I zawsze tak się to zazwyczaj dzieje. To powoduje grzech braku zaufania względem drugiej strony, z którą byłeś powołany do życia, do partnerstwa, do tworzenia życia, do uczenia się, ale nagle wątpisz w tę osobę. I wtedy masz, oddalasz się albo ją atakujesz. I musimy się temu przyjrzeć. Jeżeli my chcemy wejść w doświadczenie Boga, to musimy też przyjrzeć się, jaki mój jest osobisty stosunek do Boga, mój, i jaki jest mój osobisty stosunek do brata i siostry. I to jest bardzo ważne i kluczowe, jeżeli chcemy doświadczać Jego obecności. I zaraz przeczytam pewien fragment z Pisma Świętego na dowód tej tezy, że ona jest jak najbardziej biblijna, i pokażę wam właśnie tą zasadę. O tym też dzisiaj Piotrek wspominał. I może przeczytam z listu do Filipian. Od pierwszego rozdziału, od wersetu 9 do 11. I oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co jest niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. I tutaj widzimy pierwsza rzecz, jaka rzuca się nam na oczy w tym fragmencie, w tej modlitwie apostoła Pawła. On mówi, modlę się, aby miłość wasza. I nasza miłość jest wyrażeniem relacji. Tak? Boga, do Boga i do braci, sióstr, do ludzi. Amen? I to jest fundament. A z kolei ta miłość znowu opiera się na pewnym fundamencie, zaufaniu. I oczywiście my jako ludzie, no jesteśmy niestety ułomni. Nawet jeżeli jako rodzice mamy właściwe oczywiście motywacje, no oczywiście są inne historie, no, że jest patologia, no to wiecie, to rodzice wtedy są, no jacy są. No. Ale że jest normalny rodzic, no to jeżeli on wychowuje swoje dziecko, to on je po co wychowuje? Aby go uczyć życia, aby chronić też jego życie, żeby go wprowadzić w życie, żeby on później dalej, tak, mógł po prostu tworzyć życie, mógł założyć rodzinę i tak dalej, i tak dalej. My go uczymy. I teraz, jeżeli jako rodzice go uczymy, no to nie jesteśmy doskonałymi rodzicami. Tak? Nie. Popełniamy błędy. Ale nie zmienia to faktu, że mamy właściwe intencje. Nawet jeżeli popełniamy błędy, na coś niewłaściwie reagujemy, to i tak przykro nam jest, kiedy nasze dziecko wątpi w naszą miłość. Czy nie? Ja jako rodzic jest mi przykro. Tak? I wiecie, kiedy myślimy o czymś takim, na przykład o sprawiedliwości, w sensie prawości takim, że ona tylko polega na tym, jak większość ludzi mówi, tak? Ja przecież nikomu nic złego nie robię. No bo ja, wiecie, materialnie go nie krzywdzę, fizycznie go nie krzywdzę, ale jest jeszcze krzywda emocjonalna. Tak samo krzywdą emocjonalną dla Boga jest to, jak się w Niego nie wierzy. Nie ukradłeś Panu Boga, ale wystarczy, że Mu nabluźnisz. Też jest krzywda emocjonalna, jeżeli kogoś po prostu nawyzywasz, jeżeli mówisz przeciwko Niemu słowa, które go szkalują, tak? Jest krzywda emocjonalna. I my, jako chrześcijanie, powinniśmy to też rozumieć, że życie jest jednak zależne, tak? Jesteśmy zależni, więzi są zależne. No nawet jeżeli ja kogoś fizycznie nie czynię mu krzywdy, bo go nie okradłem, materialnie, bo go nie okradłem, fizycznie, bo go nie uderzyłem i tak dalej, No ale emocjonalnie. Amen? Emocjonalnie. I Boga też to dotyczy. Także sprawa zaufania. Jak jest przykro byłoby żonie, jak ja bym ciągle po prostu patrzył na nią. A gdzie ty tak wychodzisz? A czemu się tak stroisz? A tam w pracy, co tam? Co to za pan Czesio? I tak dalej. No kto by się z tym dobrze czuł? Kiedy przyglądamy się sobie i od razu, a ty coś tam kombinujesz. Po prostu taki związek, taka relacja sama w sobie jest toksyczna, jest zła. Dlatego musimy dbać o to, o stan naszego serca, abyśmy byli, posłuchajcie uważnie, abyśmy byli naiwni, aby ufać Bogu i ludziom, ale przede wszystkim braciom i siostrom. Dlaczego? Bo kto jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Amen. Oczywiście jako ludzie jesteśmy niedoskonali, popełniamy błędy, ale Bóg na nas patrzy jako na nowe stworzenia, jako dzieci Boże i w Chrystusie. Amen. A jeżeli jesteś w Chrystusie, to w duchu i twój duchowy człowiek, on nie grzeszy. Tak? Kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Duchowy człowiek jest prawy przed Bogiem. Duchowym człowieku nie ma zła, tak jak w Bogu nie ma zła. I my musimy na siebie tak patrzeć. I jeżeli są podziały w Kościele, o których tutaj Piotrek wspomniał, czy Ania, one dlaczego są? Bo my źle oceniamy ludzi. Bo jesteśmy duszewni, cieleśni. Nie patrzymy duchowymi oczami, ale patrzymy jakimi oczami? Cielesnymi albo nawet demonicznymi. I potrzebujemy pojechać na konferencję. Tak czy nie? Może tak być. I to, co wam chcę tutaj w tym wszystkim przekazać, to jest właśnie ta prawda, że jeżeli chcemy tego poznania i tego doświadczenia i tego doznania, to jest pierwszy podstawowy warunek. Aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. Czyli jest wzrost w miłości. Miłość w nas dochodzi do doskonałości. Miłość w nas wzrasta. Jaki on jest, tacy i my będziemy na tym świecie. Nie będziemy wiedzieli wszystko o Panu Bogu, bo wiara jest wyzwaniem. Bo Bóg nie oczekuje ode mnie tego, że ja muszę wszystko rozumieć, żeby być mu posłusznym. Bóg oczekuje ode mnie najpierw posłuszeństwa, a później Bóg da ci zrozumienie. Jeżeli ci Bóg nie chce dać zrozumienia tego, co od ciebie oczekuje, żebyś to czy tamto zrobił, to nie dlatego, że ma taki kaprys. Albo chce cię skrzywdzić emocjonalnie. Tylko dlatego, że pewne rzeczy zrozumiesz na bazie swojego życia i swojego doświadczenia. Dopiero kiedy dojrzejesz, zrozumiesz. To tak, jakbyś chciał być profesorem matematyki i chcesz iść na studia, ale mówisz, ja chcę być od razu profesorem. Już masz jakąś podstawową wiedzę matematyczną, ale ty chcesz być profesorem i chciałbyś być od razu, w jednej chwili. Da się? Nie da się. Pewne rzeczy, po prostu do nich trzeba dojrzeć. Jeżeli ja chcę dla swojego syna na przykład dać mu dziedzictwo, samochód, inne tam rzeczy i to jest moją wolą. Tak jak wolą ojca też jest mi dać pewne rzeczy. No ale 12-latkowi nie dam samochodu. 12-latka nie ożenię. Rozumiecie, o czym ja mówię? Do pewnych rzeczy musimy dojrzeć. Musimy po prostu dojrzeć. I Bóg ich nie wytłumaczy nam tego intelektualnie. Pewne rzeczy dochodzimy na drodze doświadczenia i przeżywania w swoim życiu. Nie wytłumaczysz tego komuś, czym jest małżeństwo. Jak się nie ożeni, nie będzie miał żonę. Ksiądz może mówić na temat małżeństwa, ale wiecie, to jest tylko teoria. Ktoś sobie może mówić na temat, wiecie, darów Ducha Świętego, to logicznie, to olog, nieodrodzony z ducha, ale mający głowę taką, i się wymądrzać, ale on w ogóle nie wie, o czym mówi, bo nie ma doświadczenia. On intelektualnie niby coś wie, ale praktycznie. I my musimy mieć wiedzę intelektualną i praktyczną. Ale wiedza intelektualna i praktyczna, one powinny iść w parze. Amen? Zgodzicie się z tym, czy nie? Powinna iść w parze. Ale wiedza praktyczna przychodzi z czasem. Czy nie? Od razu się nauczyłeś pisać i czytać? Od razu siadłeś w pierwszej klasie? Ja to pamiętam, jak ja. Mama ze mną miała męki. Jak mnie uczyła czytać czy pisać. Jak to topornie idzie niektórym. Także widzimy, my nie jesteśmy Bogiem. Niestety, my, zanim coś zrozumiemy, musimy przejść pewien proces na drodze doświadczenia. I nie możemy robić takiego założenia, Boże, zaufam Ci, jak Ty mi najpierw wytłumaczysz, o co Ci chodzi. Nie, 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 nie. Bóg oczekuje Ciebie zaufania, które jest wyzwaniem i odwagą z Twojej strony. Amen? I odwagą z Twojej strony, że Ty zaufasz Bogu w Jego dobroć, nawet jeżeli On przeprowadzi Cię przez ciemną dolinę, przez dolinę cienia śmierci, w którym będziesz doświadczał różnych złych sytuacji. To i tak Bóg Cię z nich wyprowadzi. Ostatecznie. Jezus powiedział do swoich uczniów, mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Nie zniesiecie tego. Dlaczego? Bo jeszcze nie byli gotowi. Potrzebowali, wiecie, jeszcze jakiejś dojrzałości w sercu. Potrzebowali jeszcze w swoim sercu, wiecie co? Doświadczenia odrodzenia. Potrzebowali, kiedy Jezus tchnął na nich ducha. Potrzebowali pięćdziesiątnicy. Rozumiecie? Pewne rzeczy nie mogli zrozumieć. Tak samo jest w naszym życiu chrześcijańskim. I jeżeli my chcemy wejść w doświadczenie tutaj, o którym czytamy, we wszelkie poznanie i doznanie Boga żywego, to tutaj Paweł modli się do Filipian, o kościół Filipi. I mówi, jeżeli chcecie tego jest, to podstawą jest miłość. I wczoraj fajnie właśnie brat pastor powiedział, co jest Boża obecność? No ktoś tam, znaki, cuda, to tam, to tak, to wszystko jest prawda. Że się ludzie nawracają, tak dalej, to wszystko jest prawda. Ale powiedział, ale jest jeden taki fajny znak. Gdzie jest Boża obecność? Co Jezus powiedział? Że po miłości was poznają. Tak? Że jestem w was i pośród was. I to, co dzisiaj czytali, to jest właśnie to. Jeżeli chcemy po prostu, żeby Duch Święty pomiędzy nami poruszał się w tej manifestacji, to my musimy dbać o zaufanie swoje osobiste do Boga i społeczności też zbiorowo i też brat do brata, siostra do brata i odwrotnie. My musimy o to dbać. I musimy być też w tym naiwni, żeby dać sobie szansę, że nawet jeżeli ktoś mi coś tam komunikuje, ja go nie rozumiem, to nie dlatego, że on w moim przekonaniu ma złe intencje w stosunku do mnie czy Kościoła, ale że może jest tak, że ty jeszcze nie dorosłeś, by to zrozumieć, bo może on jeszcze jest na innym poziomie duchowym, nie rozumie pewnych rzeczy. To tak jak jakbyśmy mieli małe dzieci mówić im o sprawach dorosłych, tak? Oni nie zrozumieją tego. Tak samo w Kościele są różni ludzie w różnym etapie rozwoju duchowego i dlatego czasami podziały wynikają z tego, że jest pewna niedojrzałość. Po prostu niedojrzałość, cielesność. Brat powiedział tak czy tak i przychodzi od razu brat do pastora czy siostry mówi, ja się z tobą nie zgadzam, bo ty powiedziałeś na kazaniu. I huzia muzia na pastora. Ukrzyżować go. Pastor heretyk. Masa jest takich postaw i takich ludzi, którzy tak się zachowują. Rozumiecie, o czym ja mówię? To nie oznacza, że pastor jest osobą nieumylną, alfą i omegą. ale musi być jakaś właściwa postawa i reakcja, jakiś szacunek i zaufanie do osoby. A może to ty, bracie czy siostro, nie rozumiesz, co mówił pastor, bo go źle słuchałeś, bo może po prostu przysypiałeś na kazaniu, a może se tam lajkowałeś na Facebooku, a później idziesz i się czepiasz pastora i mówisz, pastorze, heretyku, powiedziałeś. I takich historii jest masa w Kościele. I to jest problem, bo z tego powodu są podziały w Kościele. Dalej czytamy w tym tekście, abyście umieli rozróżnić, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tak, abyście umieli to rozróżnić, tak? Co jest słuszne od tego, co niesłuszne. Rozeznawanie duchowe jest bardzo ważne. Że my musimy rozróżnić, co jest cielesne, co jest duchowe, co jest demoniczne. Są trzy rodzaje mądrości. I to też jest sztuka. I tym, co tak ostatecznie rozsądza i rozróżnia zamiary serca człowieka, jest Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne. Jak miecz obusieczny. I to ma być kryterium rozsądzania. Oczywiście czasami są dary ducha, jak dary wiedzy czy rozróżniania duchów, ale niemniej jednak Słowo Boże jest tym ostatecznym kryterium. I abyście byli czyści i bez nagany. Jeżeli umiemy właściwie rozróżnić, jaka jest Boża wola i jesteśmy jej posłuszni, to wtedy jesteśmy oddzieleni, uświęceni dla Boga, aby Mu służyć. A celem tego wszystkiego jest to, abyśmy wydawali owoc sprawiedliwości. A co to jest owoc sprawiedliwości? Posłuszeństwo inaczej. Owoc sprawiedliwości to jest posłuszeństwo. Bez wątpliwości jestem posłuszny Bogu, bo Bóg powiedział. To jest wystarczające. Nie muszę tego rozumieć. Może przyjdzie czas, że zrozumie. Wiecie, wiele rzeczy w moim życiu, a tak o, bo myśmy ostatnio na przykład z żoną to odkryli, podzielę się z wami. No a to moja osobista sprawa i moje osobiste świadectwo, ale taka myśl wam podam, nie? Jak rodził się mój syn Dawid, to ja miałem słowo, po prostu objawienie, że to będzie Dawid i że będzie służył Bogu. I później pamiętam też, była taka historia, żona, już tam się zbliżał czas porodu, ona miała w grudniu i chyba miała wyznaczony termin na koniec grudnia, czy jakoś tak. I było tak, że no problem, tak, bo nie, czy wcześniej miało być, tak. No i w każdym razie był problem taki, że no, że już powinna rodzić, tak, że to wcześniej miało być, że już powinna rodzić, a nie rodzi, nie. No i problem, rodzina, to tamto, jak to tu ma być? Ja pamiętam, modliłem się wtedy, to i tak sobie myślę, nie, no przecież to Bóg to wszystko kontroluje, nie będę panikował to specjalnie, żeby żona szła do szpitala i w ogóle, nie? I się modliłem. I wtedy miałem takie mocne objawienie, wrażenie, idąc ulicą, modliłem się, spojrzałem się w okno szpitala, tam, gdzie właśnie żona rodziła i w tym właśnie miejscu, w tym pokoju tam to była cała akcja. Ja byłem przy porodzie syna. I teraz o co chodzi, że ja dostałem tak mocne wrażenie i przekonanie, że to będzie w nocy, w tamtym miejscu i że nie będzie śniegu, że będzie chlapa. A wtedy był naprawdę śnieg. I pamiętam, moja mama mnie tam napierała, żeby tam, o tego, Agnieszka, powinna pójść do szpitala i tak dalej. A ja mówię, słuchaj, mamo, Bóg mi powiedział, że to jeszcze nie ten czas. Ma być chlapa, a śniegu, kurczę, napadało po pas, nie? Zima stulecia. No i w ogóle się na to nie zapowiadało. Ale ja miałem taką wiarę. I wiecie co? No i przyszła taka właśnie odwilż jak teraz. I tak było. To było w nocy. A później mieliśmy też słowa prorocze odnośnie jego, że on jest jakby dla Pana, stąd też imię Dawid, umiłowany Bogu. I że Bóg mówił do nas w Słowie Proroczym, że to, to nie jest jego dziecko, znaczy to nie jest jakby nasze dziecko, ale główną odpowiedzialność ma Bóg, nie? I on się nie pomylił, że go dał nam na wychowanie, ale pamiętajcie, że to jest jakby moja sprawa, nie wasza, jak ja go wychowam, ale ja wam go jakby dałem na opiekę. No i cudowne proroctwo. Dawid, mąż Boży, by nie służył Bogu, nie? No dzisiaj akurat nie służy Bogu tak, jak bym chciał, oczekiwał, jest trochę w złym miejscu, ale przyjdzie czas. Rozumiecie, o czym ja mówię? I to są takie rzeczy, co musimy też rozróżnić pewne tematy. Jeżeli masz objawienie, zastanów się nad tymi proroctwami. Coś fajnie, ładnie brzmi, ale po co? Po co? Fajnie to brzmi, tak? Masz proroctwo, oj, co tam się stanie, nie? Ale zobaczysz, że przejdziesz trudny czas i będziesz walczył o tę wiarę. I po to są te proroctwa, po to są te zachęty, żebyś nie upadał na duchu. Rozumiecie? Nie po to, że Bóg cię wyróżnia i ci schlebia. Po to, żeby cię przygotować. Że przyjdzie trudny czas. Bóg ci nie pokazuje tych złych rzeczy. On ci pokazuje finisz, ostateczny rezultat. Rozumiecie? Nie po to jest objawienie i proroctwo, żeby cię wyróżnić. Jaki ty wspaniałomyślny. No i zasłużyłeś na to, czy o tamto od Boga. Nie. To tak brzmi w pierwszej chwili. Ale rzeczywistość jest inna. I musimy też uczyć się tego, jak rozróżniać Boże objawienia, Boży głos i tak dalej, co się z tym wiąże. I wiecie, im mi to zajęło ponad 20 lat. Dopiero się teraz tego nauczyłem. I co wy na to? Tak to po prostu działa. Przeżycie. Pewnych rzeczy nie wytłumaczysz komuś. Jak nie przeżyje, dopiero życie to zweryfikuje. Amen? Dobrze. Tyle się podzieliłem z wami, tak z serca, też tak osobiście, po to, żeby wam pokazać, jak ważne jest to, jaką my atmosferę tworzymy, jako Kościół, aby Duch Boży mógł działać pomiędzy nami. Amen. Jeżeli tego oczekujemy, to musimy zwrócić uwagę na postawy naszych serc, mojej osobistej więzi do Boga, ufności i do brata i siostry. Amen. To jest bardzo ważne. Jeżeli po prostu temu uchybimy, to Duch Święty nie może przyjść, bo Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest harmonia, gdzie jest jedność. Bracia w zgodzie żyją, wtedy Duch Święty przychodzi. Oczywiste prawdy wam głosiłem, ale wierzę, że potrzebujemy sobie o tym przypominać, ponieważ jeszcze nie doświadczamy tak Bożej obecności, o którą zabiegamy. Nie jest problem z Bogiem, ale jest problem z nami. Amen. I musimy się temu przyjrzeć. Pomódlmy się. Amen.